Mateusz Jankowski na fali 96 FM. Witam was w 41. odcinku Nowum. Tydzień temu pękła okrągła 40, jestem z tego bardzo dumny, ale nie byłoby tego oczywiście, gdyby nie wy, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj akurat goszczę w studiu doktora Pawła Walczaka, wicedyrektora Instytutu Filozofii z naszego uniwersytetu i doktora Tomasza Turowskiego, doskonale znanego wam filozofa, etyka z naszej uczelni.
Dzień dobry państwu.
Zaraz nawet przygotuję oficjalną przestrzeń na przywitanie z panami, z którym oczywiście tworzę cykl audycji Ecce Homo, w ramach którego rozmawiamy sobie na tematy szeroko rozumianej właśnie humanistyki i filozofii i bardzo często wychodzą nam z tego bardzo interesujące refleksje. Witam panów serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się panowie miewają?
Bardzo dobrze.
Bardzo źle.
Bardzo źle i bardzo dobrze. To bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie duża przestrzeń do agonu i dyskusje na pewno będą piorunujące i płomienne. Ja tak pierwsze pytanie akurat rzucę w kierunku pana doktora Pawła Walczaka, bo jako wicedyrektor i też współtwórca takiego kierunku jak coaching i doradztwo filozoficzne na naszym uniwersytecie, myślę, że będzie miał pan wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat tego, jakie w ogóle nadzieje, tak też od strony właśnie Instytutu wiąże się akurat z tym kierunkiem, bo też kilka tygodni temu robiłem właśnie 3 audycje ze studentkami tegoż kierunku. Padło w tamtych rozmowach bardzo dużo ciepłych słów właśnie o tym, jak do tej pory ten kierunek jest realizowany, ale nie da się ukryć, że duży nacisk właśnie w tamtych rozmowach był kładziony akurat na coaching. Dzisiaj akurat będę chciał też, żebyśmy przerzucili się delikatnie w stronę doradztwa filozoficznego. A zatem właśnie, jakie nadzieje wiążemy z tym kierunkiem?
Moją największą chyba nadzieją jest to, żeby nasze nadzieje nie minęły się z nadziejami studentów, tylko żeby gdzieś mniej więcej pośrodku się spotkały. To znaczy chcielibyśmy, aby ten kierunek był jakimś takim miejscem, przestrzenią realizacji tych młodych ludzi, ich jakichś zamierzeń, pragnień, rozwoju przede wszystkim. Zarówno w takiej intelektualnej dziedzinie, ale też i takiej życiowej i samodoskonalenia. No, mamy nadzieję po prostu, że będą studenci, którzy będą zadowoleni ze studiowania u nas. Jak są zadowoleni studenci, to również jest też jakoś dla nas nie tylko satysfakcja, ale przede wszystkim takie miejsce realizacji naszych i naukowych planów, i takich dydaktycznych planów. Chcielibyśmy też, żeby Zielona Góra, nasz ośrodek, skoro to doradztwo filozoficzne i połączone z coachingiem w świecie akademickim jest rzeczą jeszcze rzadką. Tak? Znaczy, jesteśmy takimi pionierami, tak jest, tylko w zasadzie jesteśmy drugim ośrodkiem, który...
No właśnie, też warto przypomnieć,
ten kierunek rozwija. Zaledwie parę lat przed nami inny ośrodek to rozpoczął. No więc chcielibyśmy stać się też takimi nie tylko pionierami, ale liderami w kraju. Tak? Mamy nadzieję na rozwój też i kadrowy, i trochę takiego zaplecza dydaktycznego.
No tak się okazuje, nadzieje faktycznie są duże. Ja teraz właśnie doktora Turowskiego zapytam się właśnie taką rzecz, bo oczywiście na pewno dowiedział się pan znacznie szybciej ode mnie, że taki kierunek w ogóle powstanie. Ja też przypomnę naszym drogim słuchaczom, że też jestem studentem tego kierunku i nie ukrywam, że bardzo dobrze się na nim czuję, aczkolwiek będę jednak reprezentował przede wszystkim właśnie Vox Populi, Vox akurat naszych słuchaczy i będę zadawał, mam nadzieję, też do ciekliwe pytania. Właśnie do pana mamy akurat taką kwestię. Jak w ogóle zareagował pan, kiedy dowiedział się, że akurat taki kierunek powstaje w Instytucie Filozofii?
Pierwszą moją reakcją było zdziwienie dotyczące tego, że... wolę być przerażony, ale akurat byłem zdziwiony. Prawdę powiedziawszy, początkowo byłem nastawiony do tego pomysłu dosyć sceptycznie, bo wydawało mi się, że to może się nie udać. No, na szczęście się pomyliłem i bardzo się cieszę z tego, że ten kierunek jest, że są ludzie, którzy chcą studiować i tak jak tutaj powiedział Paweł przed chwilą, mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijało, że to nie jest taki pomysł, powiedzmy, jednosezonowy i to jest też taka właśnie moja nadzieja. Znaczy, to, co się w tej chwili dzieje, jakoś tak rozwijało moje wstępne wątpliwości i to dobrze oczywiście.
Także. No to te wstępne właśnie nadzieje oczywiście panów podzielam. Za chwilkę będziemy temat pogłębiać. Za chwilę właśnie porozmawiamy sobie więcej nie tylko o doradztwie filozoficznym właśnie na naszym uniwersytecie, ale też będzie mnie na pewno interesowała kwestia w ogóle roli filozofa i roli właśnie też filozofa jako doradcy w takiej naszej współczesnej rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że no, ten kierunek jest realizowany właśnie też we współpracy z Instytutem Psychologii, ale jednak właśnie to Instytut Filozofii jest powiedzmy tym głównym organizatorem tego kierunku, jest powiedzmy jednostką główno odpowiedzialną za akurat ten rok studiów i ciekawić mnie właśnie będzie to w związku z tym też, jakie są różnice na przykład między coachingiem i doradztwem filozoficznym, a takimi kierunkami jak filozofia czy kulturoznawstwo, które również w naszym instytucie są i no myślę, że mają się dobrze, ale też właśnie o tym będziemy za chwilkę więcej rozmawiać. Okej, tymczasem wracamy po piosence. Filozof jako doradca to jest jeden z głównych tematów, na które dzisiaj rozmawiał będę z doktorem Pawłem Walczakiem, wicedyrektorem Instytutu Filozofii w Zielonej Górze oraz z doktorem Tomaszem Turowskim, znanym wam doskonale etykiem, który współtworzy ze mną projekt właśnie w ramach naszej audycji Novum Ecce Homo. I tutaj mam pytanie właśnie do doktora Pawła Walczaka o to, jak w ogóle powinniśmy rozumieć filozofa jako doradcę też właśnie w myśl utworzonego w Zielonej Górze kierunku, który nazywa się coaching i doradztwo filozoficzne.
To znaczy, to jest trochę tak, że z jednej strony mamy jakąś już bardzo dużą tradycję doradztwa filozoficznego. Są tak naprawdę takie dwie szkoły rozumienia tego, czym jest doradztwo filozoficzne. Jedne jest związane z filozofią niemiecką i z kręgiem filozofii niemieckiej. I ten sposób myślenia nawiązuje do takiej filozofii mądrościowej, do postaci Sokratesa przede wszystkim, czyli do filozofa rozumianego jako mędrca, który...
No ja poproszę właśnie pana, żeby pan tak coś więcej o tym powiedział, bo to na pewno może być ciekawe dla naszych słuchaczy.
Ale co mam powiedzieć, o Sokratesie więcej?
O Sokratesie myślę, że nasi słuchacze wiedzą akurat sporo, ale właśnie też ten kontekst niemiecki właśnie w ramach doradztwa filozoficznego.
To od wielu lat się rozwija ten sposób myślenia o doradztwie, że filozofia sama jako narzędzie zrozumienia siebie samego, swojej sytuacji w świecie, świata samego też, tak, kultury, czyli filozofia jest jako narzędzie zrozumienia, które no, samo w sobie istotą zrozumienia jest to, że wiem i mam jakieś cele, a więc samo w sobie jest doradcze, że tak powiem, tak? I tam filozof, doradca jest tym, który przede wszystkim stara się zrozumieć siebie i pomaga też zrozumieć swojemu klientowi, zrozumieć siebie. Tam często też doradztwo filozoficzne ma taki charakter grupowy, to znaczy stosuje się różne warianty metody sokratejskiej czy sokratycznej, tak to też tam nazywają, do tego, aby na przykład doradzać firmom czy grupom, czy całej organizacji, tak?
No na pewno jest to dosyć w dalszej części naszej audycji też popularne. Ciekawe będzie to, w jaki sposób to się odbywa, także też ta druga tradycja?
No ta druga tradycja jest taką anglosaską tradycją i tam doradztwo filozoficzne jest rozumiane w ten sposób, że używa się konkretnych koncepcji filozoficznych do analizy problemu rozwiązywanego, tak? Także na przykład przychodzi, i to zazwyczaj ma charakter indywidualnej pracy, że mamy jakiś problem, który definiujemy i taki filozof, doradca mówi: no jest taka na przykład koncepcja filozoficzna, czy takie pojęcie filozoficzne, które by pomogło ci ten problem ująć i znaleźć jakieś ścieżki rozwiązania tego problemu. Czyli tam filozofia jest również narzędziem, tylko stosowana w nieco inny sposób. Ja sądzę, że tak naprawdę każdy filozof doradca powinien znaleźć swoją ścieżkę i swój sposób rozumienia swojej roli też w takiej relacji doradcy do klienta. Przede wszystkim jest mi bardzo bliska raczej taka sokratyczna tradycja.
No w sumie też warto akurat w tym kontekście przypomnieć, że jest też pan organizatorem akurat cyklicznych spotkań Sokrates Café w Zielonej Górze. Też właśnie dwa słowa, jakby mógł o tym pan mi opowiedzieć.
Tak, chociaż to może nie ma takiego, to nie ma jakiegoś bliskiego związku z samym doradztwem filozoficznym, ale ma z postacią Sokratesa.
Warto to jednak promować, właśnie celowo to poruszyłem, bo jednak z tego co wiem, to w Zielonej Górze tylko pan organizuje akurat tego typu wydarzenie. Nie odbywa się chyba w Zielonej Górze i w ogóle w okolicach gdzieś tam w województwie lubuskim inna tego typu forma, co?
Znaczy, z takiego mojej orientacji to w Polsce jest kilka takich klubów. Wrocław, Poznań, Gdańsk. Mhm. Nawet nie wiem, czy w Warszawie, bo chyba w tej chwili w Warszawie nawet też już taka grupa się nie spotyka. A wiąże się to z postacią takiego amerykańskiego dziennikarza Christophera Phillipsa, który napisał taką książkę. Znaczy najpierw wpadł na pomysł takich spotkań, które by przywoływały postać Sokratesa w formie, tak naprawdę. Chodziło o zachowanie pewnych takich charakterystycznych dla metody Sokratesa elementów dyskusji, takiego wspólnego dociekania, bez odwoływania się do zewnętrznych autorytetów, demokratycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. I okazało się, że te spotkania cieszyły się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. One były na tyle interesujące, że on opisał w swojej książce, a ta książka z kolei okazała się bestsellerem, jest tłumaczona na wiele języków świata i miała taki efekt, że na całym świecie zaczęły powstawać takie dyskusyjne kluby, które stosując tę metodę, no, rozważają różnego rodzaju pytania.
Mhm. I w Zielonej Górze taki klub też mamy, także w każdą ostatnią środę miesiąca.
W każdą ostatnią środę miesiąca o 19:30 w Szwejku się spotykamy.
Czeska Hospoda Szwejka, tam możecie trafić w każdą ostatnią środę miesiąca. 19:30.
Zapraszam na Facebooka.
Tak jest, koniecznie musicie nas znaleźć. Panie doktorze, tak właśnie, panie doktorze, obaj panowie mają tytuł doktora, więc trochę tak właśnie umówmy się, że będę po prostu zwracał się jednak tym tytułem, ale będę patrzył do kogo mnie nasi słuchacze będą tutaj mieli delikatny problem, ale wiem, że dadzą sobie radę. Tak właśnie patrzę na pana minę i ciekawi mnie właśnie...
Patrz pan na mnie.
Tak, dokładnie, na pana doktora Turowskiego patrzy. Tak właśnie powiedział pan kilka minut temu o pewnego rodzaju wstępnym takim sceptycyzmie w związku właśnie z utworzeniem tego kierunku. I ciekawi mnie właśnie, na ile w tym momencie przekonuje pana, powiedzmy, taka wizja właśnie filozofa doradzającego właśnie drugiej osobie. Czy filozof faktycznie może być dzisiaj takim doradcą, czy jednak powinien być właśnie skoncentrowany, nie wiem, właśnie na, umówmy się, rozwiązywanie właśnie takich problemów bezosobowych?
Mhm. Czy te projekty, które są realizowane w ramach doradztwa filozoficznego w coachingu i doradztwa filozoficznego i również te projekty, o których tutaj Paweł wspominał w postaci Sokrates Cafe. Warto dodać, że ta książka Phillipsa była przetłumaczona, czy jest przetłumaczona też na język polski i warto do niej sięgnąć. Te projekty świadczą o tym, że jest potrzeba takich spotkań czy organizacji takich studiów. Ja mogę mówić tylko jako ja czuję się teoretykiem przede wszystkim, jako filozof i to jest taki stary paradoks, że żeby komuś doradzać, trzeba sobie poradzić z samym sobą. I wydaje mi się, że ja bym się do tego za bardzo nie nadawał, ja jako ja.
To ja za chwilkę w takim wypadku
zapytam. Nie
czuję
się kompetentny, żeby komuś doradzać. No, co doradzać, mm-hmm. Tak?
Nie każdy filozof może doradzać, nie?
Znaczy, jeśli mogę się wtrącić.
Mhm. To wie pan co, umówmy się może tak. W tym momencie postawię kropkę i puszczę piosenkę i za chwilkę wrócimy i będziemy roztrząsać te kwestie, bo okazuje się bardzo ciekawa, żywiołowa, więc niech nasi słuchacze przez chwilę pozostaną głodni. A to był Jaromir Nohawica, jeden z najwybitniejszych twórców czeskich. Ze mną są dr Paweł Walczak i dr Tomasz Turowski, z którymi rozmawiamy sobie m.in. o coachingu i doradztwie filozoficznym, które zostało w tym roku otwarte na Uniwersytecie Zielonogórskim. I z tej dyskusji akurat, jak to w Ecce Homo bywa, jak to w naszym cyklu humanistyczno-filozoficznym bywa, dygresji nie brakuje, ale też właśnie taki jest cel tej audycji, żebyśmy mogli sobie porozmawiać na wielu płaszczyznach. A ja też jako student zadaję właśnie pytania charakterystyczne dla studentów. Wiem, że nie zawsze są wygodne, nie zawsze mogą być, powiedzmy, gdzieś tam liniowe też prowadzące właśnie nas do jakiejś puenty, ale właśnie też myślę, że w ten sposób wszyscy razem zbliżamy się właśnie do naszych słuchaczy, między innymi do naszej braci studenckiej. Przed chwilą właśnie zaczęliśmy roztrząsać kwestię tego, czy filozof faktycznie każdy, czy każdy filozof może doradzać i ewentualnie w momencie, kiedy sam nie czuje się, powiedzmy, gdzieś tam do tego przygotowany, czy właśnie kto powinien. No i doktor Paweł Walczak w tym momencie właśnie chciał się wtrącić, ale byłem złym prowadzącym i nie dałem, więc w tym momencie się rehabilituję. Słucham pana.
Pytaniem typowym dla studenta byłoby raczej to, czy to będzie na egzaminie, tak mi się skojarzyło.
No to nie, to ja się w tym momencie nie martwię o takie rzeczy. Jeszcze.
Czy mam to zanotować?
Myślę,
że warto to zapisać.
Myślę, że o tym się będziemy martwić w styczniu. Ewentualnie nawet w lutym.
Tak, nawiązując do tego, co Tomek mówił, z tym, że filozof rzeczywiście niekoniecznie powinien mieć gotową odpowiedź na wszystko, może być często tak postrzegany i być może nawet byłoby takie pragnienie tego, który płaci, żeby, no powiedz mi, tak, ja mam pytania, a ty mi po prostu daj odpowiedź, skoro jesteś taki mądry. Pamiętajmy o tym, co mówił Sokrates, że prawdziwa mądrość polega na świadomości swojej niewiedzy i rzeczywiście jest tak, że filozof niekoniecznie musi sobie sam ze sobą poradzić. Ale to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy filozofię, jak ją będziemy rozumieć jako pewnego rodzaju drogę, nie stan, nie jakąś, nie już coś, do czego doszliśmy, ale dopiero do czego zmierzamy, drogę do zrozumienia, czyli drogę tak naprawdę stawiania pytań, to już jest i tak podstawa, aby innym pomóc również zadawać owe pytania. Tak?
To też dla właśnie mnie, poniekąd wcześniej do tego doszliśmy, że jednak w filozofii mnożymy pewnego rodzaju problemy czy właśnie pytania, ale nie dochodzimy do rozwiązań. A tak mi się wydaje, że właśnie nawet właśnie klient, który przychodzi do takiego, umówmy się, coacha albo doradcy filozoficznego, albo innego, szkoleniowca, trenera, kogokolwiek, no chyba oczekuje właśnie jakichś rozwiązań. Czy taki doradca jest w stanie je dać?
To trzeba wtedy mu uświadomić, że nie sztuka jest posłużyć się jakimś gotowcem, tylko sztuka jest dobrze postawić pytanie. Tak? I filozofia jest świetnym narzędziem i za to ja kocham filozofię, dlatego się chyba nią zajmuję, bo ona jest naprawdę sztuką stawiania dobrych pytań na serio. Tak?
Takie pytanie... A jakie jest najlepsze pytanie, jakie pan sobie postawił?
Nie, to tak nie można. Tak,
a do czego nie?
Bo nie ma takich pytań bez pewnych kontekstów też, nie? One nie wybrzmią wtedy. To nie o to chodzi. Dobrze postawione pytanie, ono przede wszystkim musi być osobiste, to musi być postawione pytanie przeze mnie, to ono, jeżeli ono jest dobrze rzeczywiście postawione i na serio, to ono otwiera przede mną pole różnych możliwości, co ja mogę z tym zrobić. I człowiek, który przychodzi po poradę, to tak sobie wyobrażam, że ja jedyne, co mogę mu, w czym mogę mu pomóc, to mogę mu pomóc w dobrym postawieniu pytania. Jeśli on już się postawi je na serio, to ono mu otworzy drogę do poszukania przynajmniej odpowiedzi, albo przynajmniej otworzy przestrzeń do poszukiwań, a to już jest dużo.
No właśnie do pana doktora Turowskiego właśnie pytanie. Czy taka wizja doradztwa filozoficznego przekonuje pana? Byłby pan na przykład, nie wiem, skłonny się przebranżowić w tym kierunku?
Przekonuje to jest może niewłaściwe słowo, bo jestem, tak jak na początku powiedziałem, byłem sceptycznie nastawiony co do tego kierunku w ramach Instytutu Filozofii. Praktyka, to co się dzieje, przekonało mnie, że się myliłem i dobrze, natomiast jestem cały czas sceptycznie nastawiony co do samej idei tego filozoficznego doradztwa. Ona mi się podoba, zwłaszcza te odwoływania się do tradycji sokratejskiej, do otwartości pytań i tym podobne. Tylko problem polega na tym, że tak mi się przynajmniej wydaje, może mnie Paweł poprawi, może pan mnie poprawi, może się mylę, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy idą na coaching i doradztwo filozoficzne, wymagają jakiegoś praktycznego celu tego, tak? Czy to ma czemuś służyć. Natomiast ja już od dawna o tym mówię, że filozofia niczemu nie służy. I nie służy takiemu celowi praktycznemu i wydaje mi się, że nie służyła w od dłuższego czasu.
A to też właśnie tak...
My oczekujemy pewnych rozwiązań, tak jak Paweł wspomniał, że filozofia jest pytaniem i okej, prawda? Natomiast ludzie bardzo często oczekują odpowiedzi na to pytanie. No i bardzo często są zawiedzeni, że filozofia nie jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom.
No właśnie, to też wynikało w trakcie naszych wcześniejszych rozmów, akurat w ramach właśnie cyklu Ecce Homo, kiedy też poruszaliśmy właśnie takie kwestie jak organizacja kierunków studiów, jak w ogóle też pewnego rodzaju dysonans między kierunkami technicznymi a humanistycznymi, jak właśnie wszelkiego rodzaju niuanse z tym związane. I też poza anteną wielokrotnie właśnie padało twierdzenie tej ze strony właśnie pana doktora, że jednak brakuje nam dyrektora Pawła Kowalczaka, który też na tych kwestiach się zna i mógłby nam w tym pomóc. Dzisiaj pan Walczak jest, więc też właśnie warto myślę w tym kierunku na chwilę też pójść. Czy faktycznie taki kierunek jak filozofia, jak właśnie jak coaching i doradztwo filozoficzne, czy one faktycznie powinny być praktyczne, nastawione na pewien cel? Właśnie praktyczne?
Jeśli mogę się wtrącić, żebyśmy się dobrze rozumieli, ja mówię o samej filozofii, bo kierunek jako filozofia może być nastawiony na praktykę w tym znaczeniu, że mam dyplom po tym, tak? No to jest coś praktycznego.
Znaczy nie, no właśnie ja też no z perspektywy studenta będę powiedzmy może czasami na wyrost, ale jednak gdzieś tam zlewał te pojęcia właśnie, zarówno powiedzmy dyscypliny, wiedzy, czy właśnie pewnej umówmy się idei, jak filozofowanie, czy i właśnie i też kierunku studiów, jakim ona jest. Dla mnie też i myślę, że też dla wielu studentów to może być czasami jedno. I właśnie w tym kontekście, czy to faktycznie powinno być coś praktycznego? No, tam już abstrahując od tego dyplomu, ale czy to jednak może być coś, co będzie samym procesem prowadzącym nie wiadomo dokąd?
Wie pan co, to jest trochę tak. My w ramach tego kierunku tak, proponujemy kurs filozofii. W tym kursie chcemy was zachęcić, zaprosić do filozofowania. Sam proces filozofowania, chociaż proces to nie jest dobre słowo, ale samo filozofowanie jest jakąś taką robotą nad sobą samym, tak? Wcale nie chcemy was przekonywać, że to nie jest tak trochę, że zrobimy kurs filozofii i od razu dostaniecie do ręki narzędzia, którymi będziecie mogli się posługiwać w czasie waszej pracy z klientem. Co wy zrobicie z tą filozofią, to już jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa, ale... No studia generalnie są takie, że to nie jest szkoła zawodowa, gdzie przyjdziecie państwo i wyuczycie się obróbki z krawaniem, czy dostaniecie konkretny fach. To jest czas poświęcony na rozwój. A jak wykorzystasz ten czas? Może być świetnie skrojony program, może być niesamowicie dobrana kadra, tak? Może być świetnie wyposażona biblioteka, ale co z tego? To wszystko i tak zależy od tego, co student ze sobą zrobi. I z filozofią trochę tak jest. Kojarzy mi się to z tańcem, tak? Tomek ma rację. Filozofia sama w sobie nie jest praktyczna, tak jak taniec. Mm-hmm. Taniec niczemu nie służy. Ale jak będziesz dużo tańczył, to będziesz na przykład wysportowany. No, podobnie jest z filozofią.
No powiem panu, że mnie akurat ta metafora i to porównanie mnie przekonuje. Za chwilkę właśnie będę chciał też... Niewykluczone, że po audycji, chociaż w sumie będzie też na pewno warstwa muzyczna sprzyjająca temu. Akurat nie ten kawałek, który będzie za moment, ale generalnie myślę, że przy kolejnym już coś można zatańczyć. Ja będę chciał z panami właśnie porozmawiać nie tylko też o być może pewnego rodzaju diagnozie właśnie studentów, ludzi młodych, którzy mogą właśnie postrzegać filozofię i w ogóle kierunki humanistyczne trochę odwrotnie niż to, co panowie teraz proponują, ale też właśnie będę chciał na chwilę odejść w kierunku takiego, umówmy się, dyskursu właśnie związanego z rolą w ogóle filozofa w społeczeństwie. Ale zanim o tym wszystkim, tym razem będzie pewna granica. A my wracamy na antenę Akademickiego Radia Index. Wam oczywiście po raz kolejny kłania się dzisiaj Mateusz Jankowski. Moimi gośćmi są dr Paweł Walczak i dr Tomasz Turowski, z którymi rozmawiam dzisiaj właśnie na tematy szeroko rozumianej filozofii. Właśnie rozmawiamy sobie o doradztwie filozoficznym. Teraz ja mam do panów takie brzydkie pytanie. Przepraszam za to, że będzie brzydkie, ale naciśnie mi się na usta po prostu. Po co nam filozofowie? Ja nie chcę też wskazywać właśnie, do którego z panów bardziej będzie skierowane to brzydkie pytanie. No, to jest takie właśnie pytanie, też myślę, troszkę prowokatywne właśnie, ale myślę, że nie jedną osobę z naszych słuchaczy właśnie
dobre pytanie,
może to ciekawić. Po co nam filozofowie?
Gdyby pan zadał pytanie, po co filozofia, to strumienne
nie, no właśnie,
pytanie,
właśnie to jest
po co filozofowie.
Nie, to właśnie to jest, specjalnie takie sformułowałem. Bardziej mi chodzi właśnie o kontekst jednak pewnego rodzaju profesji
Różnica jest taka, że pytanie, po co filozofia, jest pytaniem osobistym, system, natomiast dla mnie przynajmniej, a po co filozofowie?
No nawet w kontekście społecznym też, nie?
W kontekście społecznym jakoś tak jest, że filozofowie potrafią jednak uczynić pewien ład w takiej dyskusji, która bardzo często jest dyskusją chaotyczną. W mediach, jeżeli media roztrząsają jakiś problem natury moralnej, prawda? Zastanawiają się na przykład po raz kolejny, co zrobić z ustawą o in vitro, czy z ustawą aborcyjną i tym podobne rzeczy. Warto zwrócić uwagę na to, że jest bardzo mało filozofów w takich audycjach. Przeważnie są politycy.
No, no właśnie, a dzisiaj
bardzo często
się to
też dziennikarze z różnych grup i z różnych ośrodków, bardzo często przeciwstawnych, i z tych dyskusji od dawna totalnie, ale to kompletnie nic nie wynika, po prostu poza przekrzykiwaniem się na antenach.
No co na to, radia, co na to pan doktor Walczak?
Filozof potrafił zrobić ład, tak mi się wydaje, przynajmniej tak bym chciał.
Czy właśnie ciekawi mnie to, czy faktycznie są w stanie mi panowie zagwarantować to, że właśnie filozofowie mogą zrobić taki ład właśnie w dyskursie na właśnie tak nawet kontrowersyjne tematy jak właśnie aborcja czy in vitro?
Dla mnie bardzo ważne są zawsze konteksty edukacyjne. Ja może wciąż naiwnie wierzę w edukację i wydaje mi się, że to jest jedyna droga do uzdrowienia, szeroko rozumianego uzdrowienia społeczeństwa. Chociażby zmiany jakiejś tam metod dyskusji. I wydaje mi się, że odpowiadając na pana pytanie, po co społeczeństwu są filozofowie, to chociażby po to, aby uczyli oni nasze dzieci porządnego myślenia, jakiegoś krytycyzmu, no bo filozofia taka uczona jest moim zdaniem bardzo fajnym, bardzo dobrym treningiem głowy. I tylko, że oczywiście w naszym społeczeństwie filozofowie bardzo rzadko są dopuszczani do uczenia dzieci, tak. Bardzo rzadko, nie tylko właśnie to w ogóle, ale z drugiej strony bijąc się we własne piersi muszę powiedzieć, że filozofowie niestety nasze środowisko niezbyt chętnie się garnie do tego.
No właśnie, bo z tego, co pan mówi, to powinni się garnąć chyba. Jeżeli mielibyśmy mówić o pewnego rodzaju, nie wiem, właśnie takiej uczciwej postawie, takiej postawie godnej filozofa, co panowie na to? Czy faktycznie filozof powinien być kimś, kto się garnie właśnie do takiej, umówmy się, idei takiej altruistycznej, takiej właśnie prospołecznej?
Jeśli o uczciwość chodzi, ja mam takie przekonanie, że skoro społeczeństwo zainwestowało we mnie, w moje wykształcenie filozoficzne, za co jestem społeczeństwu dozgonnie wdzięczny, to ja jestem winny coś temu państwu i społeczeństwu też, chociażby to, że przychodzę do audycji, tak jak mnie jakikolwiek dziennikarz poprosi o coś, to mam poczucie takiej właśnie powinności.
No to ja bardzo cieszę, że jest pan dzisiaj tutaj.
Nie śmiem twierdzić, że każdy powinien mieć takie poczucie.
A pan, panie doktorze, ma pan tutaj takie poczucie?
Pan Mateusz powiedział mniej więcej coś takiego, że czy filozof powinien się garnąć, czy powinien się angażować...
No brzydkiego słowa użyłem, nie, przepraszam.
Nie, to nie chodzi o samo słowo, tylko o taki kontekst, czy o implikacje, że filozof powinien się angażować. A ja nieco odwrotnie mówię, że to społeczeństwo powinno filozofów angażować. To jest... To jest jakoś tak. Nie wiem, czy filozof powinien, bo bardzo często w historii różne rzeczy wynikały z takiego angażowania się filozofów w struktury, zwłaszcza struktury polityczne oczywiście.
No tak, ciekawy przykład na pewno by pan w dwóch zdaniach.
Oczywiście, to wiadomo, że bardzo często na zajęciach, czy mówię o Heideggerze, tak, jego zaangażowaniu w narodowy socjalizm. Totalna pomyłka, z której nigdy się nie wytłumaczył, ani nie są w stanie go wytłumaczyć do dnia dzisiejszego. To są tego rodzaju niebezpieczeństwa. Natomiast tak jak tutaj mówi Paweł, no, jest coś takiego, że filozof ma możliwość edukowania, tak? Takiego edukowania na poziomie takim bardzo podstawowym. Dzieci, czy nawet w późniejszym okresie. Natomiast bardzo często jest tak, że kiedy dzieci niewyedukowane filozoficznie zaczynają się edukować filozoficznie w wieku nastoletnim, no to już jest bardzo często za późno, tak? Także tak filozofia tak rozumiana byłaby jakąś taką pracą u podstaw chyba i z tym się mogę zgodzić.
Miałem kilka właśnie tygodni, ładnych kilka tygodni temu u siebie, na pewno znaną wam doktorantkę z naszego instytutu, miałem u siebie Renatę Merdę, z którą właśnie rozmawiałem o filozofii w pedagogice. Ja chętnie akurat tym wątkiem spuentuję naszą audycję, ale zrobię to dosłownie za moment. Mhm. Jak ja lubię, jak korzystacie z tej możliwości i kontaktujecie się ze mną akurat na żywo w trakcie trwania audycji. Tak, pozdrawiamy Angelikę Gołębiewską, która z kolei poprosiła mnie o to, żebym pozdrowił pana doktora Pawła Walczaka. Podobno jest pan dobrym wykładowcą. Także pozdrowienia dla pana od Angeliki. No oczywiście podobno dodałem ja, tego Angelika nie powiedziała.
Dziękuję, panie Angeliko, pozdrawiam również.
Okej, także tym optymistycznym akcentem będziemy się zbliżać bardzo, 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 bardzo powoli do końca. Akurat nie musimy się specjalnie spieszyć, ale niestety jest to nasza dzisiejsza właśnie ostatnia akurat wizyta, to jest nasze ostatnie wejście i ostatnia okazja właśnie do rozmowy na antenie. I obiecałem właśnie przed momentem, że porozmawiam z panami jeszcze w ramach puenty o połączeniu właśnie filozofii i pedagogiki. Oczywiście nie neguję tego, że rola filozofii w dydaktyce właśnie, w nauczaniu, w wychowaniu jest bardzo istotna. Sam zresztą jestem zwolennikiem, też warto to podkreślić, że jako student z naszego instytutu jestem wielce rad i jestem po prostu zdecydowanie zwolennikiem akurat tego typu rozwoju, ale właśnie ciekawi mnie cały czas to, w jaki sposób możemy przekonywać sceptyków, w jaki sposób możemy przekonywać laików właśnie do tego, żeby na przykład rola filozofów była większa w kontekście edukacji chociażby. Tutaj pytanie właśnie do wicedyrektora.
O, to wie pan, to...
Mamy kilka minut, dosłownie kilka minut, ale właśnie też chodzi o to, żeby zostawić jednak pewną furtkę na namysł, nie?
To znaczy to jest tak, bo to jest bardzo długa historia. Oczywiście to jest tak, że trzeba byłoby przekonać rządzących, tak, czyli samych polityków, bo o takich sprawach decydują politycy. I to jest bardzo trudne i nasze środowisko, mówię o środowisku akademickim, filozoficznym, no próbuję o to walczyć od 25 lat przynajmniej, no bo w czasach PRL-u to była trochę inna sytuacja, ale odkąd nastąpiły te przemiany, są próby z różnym skutkiem, raczej marnym, jak państwo wiecie.
No tak retorycznie zapytam, no zdecydowanie warto, prawda?
No co do tego nie ma wątpliwości. Jest wiele systemów edukacji na świecie, gdzie ta filozofia jest włączona w nauczanie. No w Polsce się to po prostu nie udaje.
Czyli w systemie anglosaskim to jest norma, tam się nawet nikt na tym nigdy nie zastanawiał. To jest po prostu, można mówić nawet o tradycji nauczania filozofii na każdym szczeblu i studiów.
No właśnie, mogą mnie panowie
zastanawiać. Jeśli chodzi o tradycję, to chciałbym zwrócić uwagę na okres międzywojenny, gdzie propedeutyka filozofii była gimnazjalnym przedmiotem.
Propedeutyka, czyli właśnie wprowadzenie do filozofii.
Jedyne podręczniki do filozofii w języku polskim sensowne mamy z tamtego okresu. Szkoła Lwowsko-Warszawska specjalizowała się w dydaktyce filozoficznych przedmiotów i tradycję my mamy, tylko co z tego, jak do niej nie sięgamy.
Kiedy ja mówiłem o tradycji w tym systemie anglosaskim, miałem na myśli płynność, tak? To jest od lat po prostu. Pewną ciągłość. Natomiast u nas rzeczywiście był ten okres PRL-u, kiedy tak na dobrą sprawę wszyscy byli zaangażowani, tak? Znaczy filozofowie po prostu byli zaangażowani, ex cathedra już. Natomiast oczywiście w różnym stopniu w latach 50., 60. czy tam w 80., co do tego nie ma wątpliwości, ale coś dziwnego się stało właśnie po tym okresie przełomu, gdzie no właśnie nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak to się stało, że filozofia nagle stała się albo niewygodna, albo zniknęła, albo no nie wiem, stała się luksusem dla najmniej licznych, czyli tylko dla studiujących.
Te kwestie powiedzmy zostawimy jako właśnie taką pewnego rodzaju na swój sposób zamykającą właśnie naszą dzisiejszą rozmowę, ale mamy jeszcze właśnie 3,5 minuty. Ja bym chciał, żebyśmy też jednak zostawili naszych słuchaczy z pewnego rodzaju puentą. A zatem właśnie zacznijmy tak od doktora Turowskiego właśnie, jak już ten teraz zaczął pan mówić. Co warto byłoby zanotować, zapamiętać, co będzie na egzaminie z dzisiejszej rozmowy?
To, że z filozofią nic się nie da uczynić, to raczej ona czyni coś z tymi, którzy się jej oddają. I to jest takie, nie ja to wymyśliłem, to jest oczywiście cytat, natomiast Heideggera, z jednego z wcześniejszych wykładów z bycia i czasu z lat 20. XX wieku. Natomiast bardzo mi się ten cytat podobał, bo to rzeczywiście tak jest, że jeżeli społeczeństwo, które jest społeczeństwem konsumpcyjnym, jest nastawione tylko i wyłącznie na osiąganie jakichś takich bardzo miałkich, praktycznych celów, to warto zastosować filozofię jako ten moment oddechu, takiego małego przystanku, zastanowienia się nad tym quo vadis, tak na dobrą sprawę.
No właśnie, panie dyrektorze, do pana jeszcze właśnie to samo pytanie. Co warto zapamiętać szczególnie z naszej dzisiejszej właśnie rozmowy? Co będzie na egzaminie?
No, Ja bym przywołał taką bardzo fajną, klasyczną opowieść o tym, czym są filozofowie. Takie porównanie Pitagorasa, filozofów, do tych, którzy w czasie igrzysk ani nie handlują niczym, nie wykorzystują tego czasu do zarobku, ani nie walczą na arenie o sławę, ale są tymi, którzy cieszą się samym oglądem, samym widowiskiem, tak, z dystansu. I rzeczywiście, no, tacy ludzie są potrzebni. Zresztą to jest potrzebne każdemu, tak, ale myślę, że doradca to ten, który pomoże innemu spojrzeć z dystansu na wszystko.
No to ja dzisiaj po prostu głęboko wierzę w to, że po naszej rozmowie jeden słuchacz będzie w stanie akurat spojrzeć na rzeczywistość, na wiele spraw właśnie życiowych z dystansu i też, no to chyba też będzie bardzo ważne, że będzie w stanie sobie zadać odpowiednio mądre pytania, prawda?
Że to jest właśnie najważniejsze. Pamiętajmy, że filozofia to nie matematyka i nie ma gotowych rozwiązań. I może dzięki temu jest to jedyna dyscyplina myśli ludzkiej, która ma 3000 lat i ma się dobrze. I będzie się miała dobrze, co do tego nie mam wątpliwości, niezależnie od sytuacji politycznej, edukacyjnej.
No to ja z wielką chęcią przyjdę w takim wypadku na egzamin.
Zapraszam.
Na egzamin do panów. Okej, ja panom bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście moimi gośćmi byli dr Paweł Walczak i dr Tomasz Turowski. Dzisiaj akurat mieliście okazję posłuchać sobie audycji w ramach cyklu Ecce Homo, czyli właśnie rozmowy o zacięciu humanistyczno-filozoficznym. Za tydzień zaś spotkam się z Kornelią Dziadułą. Ona jest akurat maturzystką tegoroczną, znaczy nie tegoroczną, przyszłoroczną maturzystką, która z kolei działa również w Akademii Przyszłości, która jest również stypendystką pewnej fundacji i ogólnie rzecz biorąc nie jest typową licealistką. Ma jednak w sobie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Też właśnie w kontekście edukacji, o której zaczęliśmy już też tutaj z panami rozmawiać. Akurat Kornelia bardziej idzie w kierunku psychologii, ale to jest też dla mnie akurat ciekawa osoba do rozmowy na temat tego, co w ogóle już w liceum można ze sobą zrobić, żeby mieć jednak większy spokój o taki ogólny byt w przyszłości. Co można ze sobą zrobić, żeby w przyszłości mieć bardzo duży spokój o pracę. Tymczasem ja jeszcze raz panom bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście przypominam, że moimi gośćmi byli dr Tomasz Turowski i dr Paweł Walczak. Realizowała nas Magdalena Budzyniak, a wam klasycznie kłania się Mateusz Jankowski i życzę wam miłego wieczoru.